Cześć wszystkim, witamy Was w 25. odcinku Światowego Podcastu. Dzisiaj jestem z Wami ja, Alicja Matusiak, a ze mną jest...
Mateusz Kajik, cześć wszystkim.
Dzisiaj porozmawiamy z Wami na temat ostatniej sytuacji w Afganistanie, potem przejdziemy do omówienia sytuacji, jaka ma miejsce w tym momencie na granicy białoruskiej, na granicy z Litwą i granicy z Polską i zakończymy krótkim omówieniem tego, co było zawarte w opublikowanym w tym miesiącu raporcie IPCC, raporcie klimatycznym. Przechodząc więc do pierwszego tematu, tematu Afganistanu, pewnie wielu Was słyszało o tym, że 15 sierpnia Taliban przejął władzę nad Kabulem, przejmując tym samym władzę nad całym Afganistanem. Mówi się o powrocie do lat 90., powrocie do władzy pod grupą, która właśnie przez 5 lat w latach 90. rządziła tym krajem, ale zanim przejdziemy do tego, co właściwie się stało i jakie to będzie miało konsekwencje, Mateusz, możesz opowiedzieć nam właśnie o tym kontekście historycznym i o tym, jak w przeszłości wyglądała władza Talibanu i o tym właściwie, jak to się wszystko stało, że jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy?
Oczywiście. A więc historia obecności wojsk zachodnich w Afganistanie, ponieważ to jest, myślę, kluczowe w tej całej sytuacji, gdyż to jej koniec niejako znaczy teraz to nowy rozdział w historii Afganistanu. Czyli obecność wojsk zachodnich w Afganistanie rozpoczęła się, można powiedzieć, od wydarzenia, które jednak miało miejsce w Ameryce i był to zamach na World Trade Center 15 września 2001 roku, który skłonił Amerykanów i cały Sojusz Północnoatlantycki do skorzystania po raz pierwszy z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który głosił, iż jeśli zostanie dokonany atak zbrojny na jednego z członków NATO, to wtedy zostaje on uznany niejako za atak na wszystkich członków NATO i te państwa pozostali członkowie Sojuszu są zobowiązani do wsparcia tegoż państwa zaatakowanego. Tak więc NATO się zebrało, prowadziło inwazję na Afganistan i wbrew wszelkim przewidywaniom bardzo szybko zakończyła się ona względnym sukcesem, gdyż bardzo łatwo obalono władzę talibów, którzy właśnie wcześniej byli oskarżani o to, iż dają schronienie Al-Kaidzie z Osamą Bin Ladenem na czele. Al-Kaida przeprowadziła właśnie atak na World Trade Center, więc właśnie władza i ten spadochron, który znajdował się nad Al-Kaidą, został niejako obalony. Więc bardzo właśnie w wyniku tego narodził się problem, co należy zrobić z Afganistanem, którym no, mogło zapanować kompletna anarchia, jeśli wojska zachodnie wycofały się od razu z niego po tym, jak obaliły rządy talibów. Tak więc pomimo tego, że w maju 2003 roku Amerykanie oświadczyli, iż misja w Afganistanie zakończyła się zwycięstwem, to jednak postanowili zostać i dalej rozprawić się jeszcze z resztkami talibów, a z kolei podczas rozprawiania się z nimi to nie dochodziło do jakichś aż tak zaciekłych walk, z tego względu, że talibowie bardzo szybko się poddawali. Poddawali się, a część z wojsk talibów znalazła schronienie w Pakistanie, skąd potem mogli znowu wrócić na teren Afganistanu i tak też w 2006 roku aktywność talibów znowu uległa wzmożeniu. Tak między innymi właśnie prowadzono ataki na wojska koalicji i w tym też momencie pod koniec rządów Busha i George'a Busha i na początku rządów Baracka Obamy również została jeszcze bardziej zwiększona aktywność Amerykanów w Afganistanie. I tak też w 2011 roku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, które niejako stanowiło spełnienie drugiej przesłanki, która stała za atakiem, za inwazją wojsk amerykańskich na Afganistan, czyli likwidacja Osamy Bin Ladena. I w tym też momencie właściwie misja zdawała się być już całkowicie spełniona. I dalej jednak powstawało pytanie, co uczynić, aby sytuacja znowu nie wróciła do sytuacji, do status quo sprzed inwazji, żeby nie zapanowała anarchia i znowu nie było to miejsce, gdzie mogli się schronić kolejni terroryści. Tak więc już pod koniec pierwszej kadencji Baracka Obamy obecność amerykańska osiągnęła swój szczyt. Ponad 100 tysięcy żołnierzy przybywało w Afganistanie, jednakże ta obecność była właściwie płachtą na wieka. I niestety talibowie na to skorzystali. Coraz więcej ludzi chciało się zwerbować do nich, gdyż obecność wojsk obcego mocarstwa jednak nie wpływa pozytywnie na opinię publiczną w kraju, który de facto jest okupowany. Tak więc te siły talibów również były przez to zwiększane i tak też już podczas kadencji Trumpa w 2017 roku zastanawiano się, jak rozwiązać sytuację, ponieważ już Barack Obama deklarował chęć wyjścia z Afganistanu i to miało mieć to miejsce w 2014 roku, jednakże było to jedynie zapowiedź, która została bez realizacji, tak więc cały czas był to problem, którym musieli sobie radzić kolejni amerykańscy prezydenci i tak samo Donald Trump zapowiadał, że Amerykanie będą chcieli wycofać się z Afganistanu i to uczynią, jednakże co się stało? Donald Trump zwiększył jeszcze obecność wojsk amerykańskich w Afganistanie. W 2017 roku powiększył wojska stacjonujące tam o 4 tysiące żołnierzy. Jednakże już w 2020 roku z kolei jego zapowiedź wydawało się, że będzie spełniona, gdyż w lutym został podpisany traktat pokojowy z talibami. Jednakże był to traktat pokojowy tylko i wyłącznie Amerykanów z talibami, a nie Afgańczyków z talibami. Tak więc wojna dalej trwała, jednakże już nie uczestniczyli w niej de facto Amerykanie. Co jeszcze jest ciekawe, myślę, a propos tego traktatu, to że Amerykanie niejako pominęli całą koalicję. Sami negocjowali ten traktat, nie uwzględniając opinii swoich sojuszników, więc był to dowód na to, że jednak nie do końca administracja Trumpa liczy się z sojusznikami, którzy jednak dalej wspierali Amerykanów na miejscu w Afganistanie. I tak też już po objęciu władzy przez Joe Bidena, do tego lipca 2021 roku, największa baza USA w Afganistanie, baza Bagram, została, żołnierze w niej stacjonujący zostali wycofani i potem niestety już droga do ofensywy została całkowicie otwarta i tak też jak Alicja wspomniała, 15 sierpnia bieżącego roku Kabul upadł. Tak więc chciałbym Cię teraz zapytać, co właściwie oznacza upadek Kabulu i przejęcie władzy przez talibów i czy czeka nas powrót do lat 90.
Ja chętnie odpowiem na Twoje pytanie, ale może najpierw jeszcze się trochę też chcę odnieść do tego, co powiedziałeś. No bo właściwie tak jak mówisz, cały czas mówimy o tym, że to Amerykanie się wycofali i cały czas się rozchodzi o decyzję Trumpa i decyzję Bidena, no ale przecież tam są i tam byli żołnierze z bardzo wielu różnych państw, nawet polscy żołnierze, z tego co pamiętam, to 30 lipca ostatni polski żołnierz opuścił właśnie Afganistan. No i właśnie, i od tego momentu, to znaczy od momentu opuszczenia wojsk, a nie konkretnie od momentu opuszczenia Afganistanu przez polskiego żołnierza, ale mniej więcej właśnie od początku sierpnia rozpoczęły się powolne, bardzo szybkie przejmowanie władzy przez talibów. Pamiętam, czytałam, że jeszcze 8 sierpnia Joe Biden mówił, że talibowie na pewno nie przejmą kontroli nad Afganistanem, no a wkrótce potem upadł Kabul i tego samego dnia zresztą prezydent Afganistanu, prezydent Ghani opuścił też Afganistan. I właśnie, co to oznacza? Wszędzie słyszymy w mediach doniesienia na temat powrotu do lat 90. Takie najczęstsze tematy, które się właściwie pojawiają, się przewijają, to powrót do takiego azylu dla terrorystów z całego świata, jak to miało właśnie miejsce no, przed wkroczeniem Amerykanów do Afganistanu. Bardzo głośny temat to również prawa kobiet, ponieważ wiadomo, że w państwie islamskim prawa kobiet znacznie odbiegają od tego, co to jakie standardy my znamy z państw demokratycznych. Ogólnie rzecz biorąc mówimy o kryzysie humanitarnym. Jest też bardzo dużo uchodźców, którzy w tym momencie uciekają z Afganistanu. Na ten moment jest to 28 tysięcy osób, no ale ta liczba też się zwiększa i też wiadomo, że nie każdy ma paszport, nie każdy ma wizę, nie każdy ma możliwość uciec. Z wystąpień Talibanu, które miały miejsce do tej pory, wybrzmiewają takie, może powiedzmy, trzy najważniejsze punkty. To się przewijało w więcej niż jednej konferencji. Przede wszystkim Afganistan ma nie być już wykorzystywany do celów politycznych przez inne państwa. To jest bardzo ważne i tutaj właśnie wybrzmiewa chyba to, że no, Afganistan rzeczywiście był miejscem polityki mocarstw w ciągu ostatnich trzech dekad. Co ciekawe, powiedziano też, że nie będzie zemsty ze strony Talibanu na osobach, które współpracowały z Amerykanami, aczkolwiek myślę, że nie tylko my, ale też wielu ekspertów powątpiewa w prawdziwość tego oświadczenia. No i to, że kobiety będą przecież miały pełnię praw, tylko że pełnię praw według prawa szariatu. Z tego co pamiętam, rzecznik powiedział, że prawo islamskie jest wszystkim znane i że będzie przestrzegane takie, jakie jest, i że wkrótce, jeśli są jakieś niejasności, zostaną one rozstrzygnięte, ponieważ już w tym momencie pracuje Rada Islamska, która wszelkie niedociągnięcia i niejasności w tym prawie będzie rozstrzygać. Podczas innej konferencji inny przedstawiciel Talibanu, Hashimi, też ogłosił, że właśnie trwają prace, nie tylko jeśli chodzi o te prawa kobiet oczywiście, ale ogólnie nad systemem, który będzie panował w Afganistanie. Powiedział jasno, że rząd afgański będzie kierował się zasadami prawa islamskiego, a nie demokracji, i jak mówił, tu cytuję, nie będzie systemu demokratycznego w ogóle, ponieważ ten system nie ma podstaw w naszym kraju. Nie będziemy dyskutować, jaki system powinien zapanować w Afganistanie, ponieważ jest to sprawa jasna. Jest to prawo szariatu i tyle. Można się więc spodziewać w dużej mierze powrotu tego, co działo się w latach 90. To jest postępowania według najsurowszej interpretacji islamu, bardzo restrykcyjnych przepisów dotyczących ubioru, szczególnie uderzających w kobiety, i nie chodzi tutaj właśnie o noszenie hidżabu tylko i wyłącznie, ale znacznie bardziej restrykcyjnego nikabu, który pozwala tak naprawdę tylko na to, żeby zobaczyć oczy osoby, ale także powrót kar takich jak w latach 90. nie było niczym dziwnym kamieniowanie, czy na przykład kobiet przede wszystkim, czy na przykład amputacje kończyn za kradzież, egzekucje publiczne za cudzołóstwo, a także pełna delegalizacja mediów, telewizji, kina, zakaz słuchania muzyki. Jednak minęło 20 lat i są osoby, które zastanawiają się, czy może zajdą jakieś zmiany w tym systemie islamskim według talibów, czy może będzie jakaś próba dostosowania się do nowych warunków, i pojawiają się głosy, że interpretacja na pewno będzie ta sama, ponieważ to jest jedna restrykcyjna, surowa interpretacja islamu, ale być może pojawią się jakieś inne metody zastosowania. No natomiast nie ma co, na pewno można oczekiwać naprawdę strasznych rzeczy, jeśli chodzi o łamanie praw człowieka w naszym zachodnim rozumieniu i innego typu tego rzeczy. Zwraca się też często uwagę na finanse, ponieważ Afganistan już w tym momencie jest jednym z najbiedniejszych państw. W zeszłym roku 47% populacji i tak żyło poniżej granicy ubóstwa, no i oczekuje się, że ta liczba będzie się zmniejszać, ponieważ Afganistan w dużej mierze żył na wsparciu międzynarodowym. W tym momencie Międzynarodowy Fundusz Walutowy zablokował wypłacenie 450 milionów dolarów z funduszu wsparcia covidowego, tak samo jak zablokował go wcześniej w Mianmie i Wenezueli, a także Afganistan miał część swoich rezerw finansowych Afganistan trzymał w bankach zagranicznych i tym samym USA mogło zablokować 9,5 miliarda dolarów, które znajdowały się w ich banku centralnym. Natomiast Taliban słynie ogólnie z tego, że finansuje się w sposób mocno nielegalny. Tutaj przede wszystkim go znamy z heroiny i z pól makowych, ale też nie wiem, czy wiedziałeś, Mateusz, ja też ostatnio się dowiedziałam, że to teraz już w tym momencie jest trochę taki mit, ponieważ Taliban się przekwalifikował i w tym momencie głównie produkuje metamfetaminę. Więc no, można oczekiwać też na pewno dużego kryzysu finansowego, jeszcze większego kryzysu humanitarnego i, tak jak mówiłam, praw człowieka i uchodźczego. No i to właściwie tyle, co wiemy w tym momencie na temat sytuacji w Afganistanie. A teraz, Mateusz, powiedz nam może, jak to wygląda bardziej na arenie międzynarodowej.
Oczywiście i bardzo ciekawiłaś mnie owym informacją o przekwalifikowaniu się afgańskiego przemysłu. Jednak też chciałbym jeszcze dodać, myślę, co jest bardzo ważne w kontekście polityki międzynarodowej i odbioru Talibanu przez inne państwa, w szczególności państwa Zachodu, to, że mimo wszystko to jest odmienne w stosunku do lat 90., to, że talibowie trochę więcej uwagi zwracają właśnie na swój przekaz. Starają się sami już występować w różnego rodzaju programach. Nawet ostatnio, z tego co pamiętam, dopuścili dziennikarkę do zadawania pytań na konferencji prasowej. Nawet mogła zadać pytanie jako pierwsza. Tak więc mimo wszystko tą osłonę, moim zdaniem, którą chcą zapewnić, żeby trochę jednak zjednać sobie pewne państwa. Wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawy zabieg, jednakże wręcz przerażające jest to, co może się kryć pod tą zasłoną, którą oni szykują, właśnie przedstawiając siebie jako państwo trochę bardziej nowoczesne niż było to w latach 90., jednakże dalej najpewniej będzie to tak samo wyglądało, a co potwierdza tą tezę, myślę to, że nawet w przeciągu ostatnich tygodni, kiedy już opanowali Afganistan, dochodziło do protestów, które początkowo jeszcze nie były tłumione, nie były pacyfikowane, a talibowie właściwie jedynie się przyglądali tym wystąpieniom, jednakże już potem, kiedy protestujący chcieli zawieźć między innymi flagę w Islamskiej Republiki Przednią, a nie już tą za czasów Talibanu, to zaczęli strzelać do protestujących, więc jednak ta maska powoli jednak opada, tak mi się wydaje. Również jeśli chodzi o odbiór na linii międzynarodowej, uważam, że warto spojrzeć z kilku perspektyw, mianowicie z perspektywy Ameryki i z perspektywy Chin, a także z perspektywy państw sojuszniczych Ameryki, tutaj mówiąc konkretnie już o Unii Europejskiej, ponieważ też najpewniej zostaną silnie dotknięte przez to, co się wydarzyło w Afganistanie. Tak więc jeśli chodzi o perspektywę Ameryki, to myślę, że ciekawa jest ewolucja w samej retoryce prezydenta Bidena. Też miał trzy wypowiedzi komentując sytuację w Afganistanie, jedną 8 lipca, drugą 16 sierpnia i trzecią 20 sierpnia, czyli już tylko pierwsza była przed tym, jak talibowie opanowali Afganistan i jeszcze jak opanowali Kabul, kiedy jeszcze część Afganistanu pozostawała pod kontrolą rządu. Tak więc właśnie 8 lipca może niejako skwitować tą wypowiedź pewną parafrazą jego słów, iż trzeba walczyć w bitwach nadchodzących, które będą w nadchodzących 20 latach, a nie na minionych 20. Tutaj oczywiście odwołuje się do tego, że nie chce dalej tracić surowców, nie chce tracić kolejnych żyć w Afganistanie, angażując się w konflikt, który jest już konfliktem niejako starym, a chce się skupić bardziej na rywalizacji na przykład z Chinami, na przykład z Rosją. Tak więc między innymi w tym oświadczeniu, w tym wystąpieniu również zaznaczał, że misja amerykańska w Afganistanie nigdy nie miała na celu zbudowania demokracji, nigdy nie miała na celu zbudowania państwa, określił to jako nation building, a jedynie miała na celu likwidacji Osamy Bin Ladena i także zmniejszenie zagrożenia terrorystycznego poprzez właśnie odsunięcie od władzy talibów, czyli tego parasola, który znajdował się nad Al-Kaidą, czyli tą grupą terrorystyczną. Również trzecim, myślę, trzecią tezą, którą zawarłem w tym wystąpieniu, było to, że Ameryka dała odpowiednie instrumenty Afgańczykom, więc no, już więcej mogła dla nich zrobić, niż właśnie zapewnić 300-tysięczną armię wytrenowaną przez siły Zachodu i wyekwipowaną przez nich, więc teraz to właściwie sami Afgańczycy powinni się bronić i wykorzystać to, co im dano. Następne wystąpienie było 16 sierpnia, czyli już właśnie po upadku Kabulu, w którym w sumie Biden powtórzył to, co było, to co stwierdził w pierwszym wystąpieniu, czyli tego 8 lipca. Jednakże potem dodał, iż słabość państwa afgańskiego, ten bardzo szybki upadek, jest właśnie dowodem na to, że obecność właściwie nie miała sensu, dalsza obecność Ameryki, i także samo narażanie żyć żołnierzy byłoby bezsensowne. I również zwrócił uwagę na aspekt finansowy obecności amerykańskiej, który jest to wręcz zatrważający, czyli to, że Ameryka wydała według szacunków prawie 1 bilion dolarów na interwencję w Afganistanie. A z kolei już 20 sierpnia myślę, że to wystąpienie było po prostu projekcją nastrojów Zachodu, czyli po prostu głównie skupienie się na ewakuacji i łagodzeniu skutków tego, co miało miejsce, czyli właśnie przejęcia władzy przez talibów. Ale jeśli chodzi o Chiny, to jest ciekawe, utrzymują oni dosyć bliskie relacje z talibami. Już na łamach The Economist padło stwierdzenie, że najpewniej takie kontakty są możliwe dzięki temu, że talibowie dogadali się z Chińczykami w sprawie Ujgurów, którzy są mniejszością, o których również Światowy Podcast nagrał odcinek. Jednakże w skrócie są oni mniejszością muzułmańską, która są mniejszością religijną, mniejszością etniczną, która jest prześladowana przez Chińczyków. I talibowie, którzy również oczywiście są fundamentalistami islamskimi, którzy chcą wspierać wszelkie możliwe ruchy islamskie, musieli się odciąć od tych Ujgurów, co właśnie mogło pozwolić na współpracę z Chińczykami, i najprawdopodobniej to też się według redaktorów The Economist stało. Jeśli chodzi właśnie o trochę szerszy kontekst chińskiej obecności w Afganistanie i próby współpracy z talibami, to myślę, że to, że też widać w chińskiej narracji, że oni próbują pokazać, że ta amerykańska idealistyczna polityka międzynarodowa jest po prostu fatalna, że ona jest fatalna w skutkach dla Ameryki, fatalna w skutkach dla państw, gdzie Ameryka się angażuje, że nie należy łączyć polityki zagranicznej z ideologią. Chińczycy próbują się przedstawić jako właściwie zwolenników takiej niezwykle pragmatycznej, realistycznej polityki zagranicznej, która nie patrzy na to, kto rządzi w danym państwie, nie patrzy na to, jaką ideologię wyznaje rządzący danym państwem, tylko po prostu chce robić interesy. I z tego właściwie sprowadza się chińska wizja stosunków międzynarodowych. I to już chyba nie trzeba dodawać, że na przykład nie mają oni dla nich rozprzestrzenienia się demokracji, czy jakaś ochrona praw człowieka nie ma dla nich żadnego znaczenia, oni po prostu chcą robić interesy z talibami. I też, co myślę jest ważne, to, że również właśnie fakt, że w Afganistanie, jeśli się nie mylę, tutaj Alicja może mnie poprawić, ale również są złoża na przykład litu, które będą przydatne dla Chińczyków w przemyśle elektrotechnicznym, więc również te interesy zapewne poprzez zwiększenie więzów gospodarczych będą się jeszcze zacieśniać. Z kolei jeśli chodzi o Unię Europejską, to tu myślę jest dosyć bardzo pesymistyczna wizja tego, co się wydarzy i tego, co aktualnie się dzieje. Ponieważ no, oprócz tego, że oczywiście Unia Europejska, jak już wspomniałem, i państwa, w szczególności państwa NATO, sojusznicy Ameryki zostali niejako pominięci w tym 2020 roku, to teraz również, co z kolei zostało wspomniane na łamach Politico, no, nie mieli nic do powiedzenia w sprawie wycofania się Amerykanów z Afganistanu. Rząd Wielkiej Brytanii najpewniej opowiadał się raczej za jednak jeszcze utrzymaniem tej chociaż minimalnym stopniu aktywności i obecności wojsk natowskich w Afganistanie, jednakże Ameryka zrobiła swoje. Tak więc Europa właściwie w tym momencie jeszcze będzie bardziej poszkodowana, nie tylko przez to, że została zlekceważona poniekąd przez Amerykę, ale przez to, że najpewniej możliwa jest tego rodzaju powtórka z 2015 roku, czyli powtórka kryzysu migracyjnego. Co prawda w niektórych już państwach, między innymi w Niemczech, padają głosy, że nie będzie powtórki 2015 roku, jednakże w dalszym ciągu, co również Noah Wojcikow stwierdza Jacob Barigacki, no, Unia Europejska niczego się nie nauczyła z tego kryzysu, nie wpasowała w żadnej wspólnej polityki migracyjnej, więc zagrożenie jest całkiem spore i państwa właściwie działają tylko i wyłącznie na własną rękę. Grecja wbudowała już pas około 40 km zasieków na swojej granicy. Z kolei Sebastian Kurz, kanclerz Austrii, stwierdził, że Austria przyjęła już nieproporcjonalnie duży wkład, jeśli chodzi o państwa zachodnie, migrantów. Jak też sam według obliczeń, które on podawał, było to około 40 tysięcy Afgańczyków, więc również nie chcą przyjmować nawet w momencie, co podtrzymał nawet tą opinię w momencie, kiedy padał Kabul. Sytuacja była dramatyczna i wszyscy, myślę, widzieli i byli przerażeni tym, co działo się na lotnisku w Kabulu, to jednak zdanie Kurca pozostało niezmienne. Dalej uważa, że nie powinniśmy przyjmować migrantów, uchodźców, nic, tylko i pomagać ewentualnie na miejscu i w szczególności troszczyć się na przykład właśnie o wspomniane przez ciebie, Alicjo, prawa kobiet pod rządami talibów, ale w ogóle nie przyjmować migrantów. Kolejnie, jeśli chodzi o taką próbę ratowania tej całej sytuacji, po prostu jakieś takie próby improwizacji w sprawie wspólnej polityki migracyjnej, to szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell, stwierdził w wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim, że możliwe jest skorzystanie z procedury zawartej w dyrektywie z 2001 roku, czyli z okresu, kiedy do Europy zdawała się nadchodzić fala migrantów z kolei wtedy z Kosowa, która to właśnie dyrektywa o tymczasowej ochronie na wypadek masowego napływu wysiedleńców, dosyć długawa nazwa, jednakże w skrócie głosi ona i umożliwia stosowanie procedury dobrowolnej relokacji przez kraje Unii. I też, co jest, myślę, ważne w kontekście różnic zdań w Radzie Europejskiej, to, że nie wymaga ona jednomyślności, tylko wymaga ona głosowania większościowego, więc możliwe jest, takie prawdopodobne jest przyjęcie tego, jednakże oczywiście sytuacja jest bardzo rozwojowa i zobaczymy jeszcze w nadchodzących tygodniach, jak to się rozwinie, jednakże też raczej te barwy tej całej sytuacji nie są zbyt jasne i nie wygląda to zbyt pozytywnie. Czy Alicja chciałaby jeszcze coś dodać do tych aspektów, do tej płaszczyzny polityki międzynarodowej w sprawie Afganistanu?
Chyba nie. Powiedziałeś to bardzo kompleksowo i wydaje mi się, że możemy tym samym przejść do kolejnego tematu, ponieważ uchodźcy afgańscy są też przedmiotem kolejnej rzeczy, o której będziemy rozmawiać, mianowicie sporu granicznego, to może brzmi źle, ale w sytuacji kryzysowej, która ma miejsce w tym momencie na granicy białoruskiej i litewskiej, a także na granicy między Białorusią a Polską, bo właśnie uchodźcy afgańscy są częścią problemu, chociaż nie największą, ponieważ są w tym momencie niespotykane liczby osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę i dostać się do Unii Europejskiej i niespotykane na ogromną skalę, ponieważ z reguły na Litwę przybywało około 70 nielegalnych migrantów rocznie. W zeszłym roku ta liczba wynosiła 81 osób, co i tak było więcej niż z reguły. A w tym momencie od stycznia tego roku granice przekroczyło już ponad 4 tysiące osób. Z tego, co pamiętam, tydzień temu to było 4112 osób, więc zakładam, że ta liczba jeszcze wzrosła. Z czego w ciągu ostatniego miesiąca to było 2,5 tysiąca osób, więc to są naprawdę, naprawdę ogromne liczby. I tak jak wspomniałam, uchodźcy afgańscy tam są częścią, jednak nie największą. Największą część osób, które przybywają na Litwę i też do Polski stanowią stanowią przybysze z Iraku. I to o tyle ciekawe, że no właśnie, uchodźców wojennych z Afganistanu jeszcze byśmy mogli jakoś wyjaśnić, ale w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach dużego kryzysu i dużych represji ze strony rządu irackiego nie było. No więc Mateuszu, o co właściwie chodzi i skąd takie liczby nielegalnych uchodźców, którzy przybywają w tym momencie do Unii Europejskiej przez granicę białoruską?
No to jest naprawdę nietypowa z tego względu, że właśnie, co myślę jest w ogóle zastanawiające, no Litwa nie wydawała się wcześniej żadnym poważniejszym jednak kierunkiem dla uchodźców. Zwłaszcza na przykład podczas kryzysu poprzedniego migracyjnego w 2015 roku, o którym mówiliśmy w kontekście Afganistanu. Jednakże teraz, jak mówiłaś, 4000 migrantów dla państwa, które w poprzednim roku, według oficjalnych statystyk, którego przybyło nielegalnie około 80-81 osób, to jest naprawdę gigantyczna liczba. Więc myślę, że też musiałbym też przybliżyć właściwie dlaczego ta Litwa, dlaczego z Białorusi na Litwę, a nie na przykład w innych kierunkach, bo Litwa jest po prostu najaktywniejszym graczem w próbowaniu stworzenia koalicji antybiałoruskich i myślę, że Łukaszenko chce się zemścić za to, że stara się inicjować między innymi sankcje i też te sankcje są według ekspertów głównym przyczynkiem dla tych działań. Z tego względu, że to myślę pokrywa się chronologicznie wręcz z rozwojem sytuacji. Właśnie w tym 2020 roku tych imigrantów prawie że nie było. Z kolei właśnie w 2021 roku, kiedy już miały miejsce gigantyczne protesty protesty po najprawdopodobniej sfałszowanych wyborach na Białorusi, a także myślę kluczowe wydarzenie, czyli porwanie samolotu, na którym znajdował się pan Roman Protasiewicz, skłoniło kraje zachodu Europy i kraje środkowej Europy, kraje unijne, do nałożenia dodatkowych jeszcze sankcji na Białoruś i w tym momencie myślę, że Łukaszenko stwierdził, że miarka się przebrała i teraz, jak stwierdził prezydent Gitanas Nausėda, który nazwał właśnie tą działalność Białorusi, to reżim postanowił wszcząć wojnę hybrydową. Czyli właśnie zaangażować migrantów, licząc na poprawę swojego losu w brudne gierki, które mają na celu zdestabilizowanie krajów regionu. Tak więc, jak wspomniałaś, migrantami są Irakijczycy i też Unia Europejska od razu postanowiła zareagować na to. Już na początku sierpnia wymogła na Iraku, aby wstrzymał jakiekolwiek bezpośrednie loty pomiędzy Białorusią i Irakiem. Jednakże jak widzimy, sytuacja dalej nie jest zbyt dobra, nie uległa jakiejś znaczącej poprawie. Tak więc to nie zadziałało. I również właściwie sytuacja w Afganistanie z kolei stwarza niestety nowe możliwości dla reżimu Łukaszenki, żeby wykorzystać kolejną grupę osób szukających poprawy swojego losu, czy wręcz po prostu chcących przeżyć, żeby realizować swoje cele i wykorzystywać ich do walki z zachodnimi sąsiadami. I też oprócz tych działań, które miały miejsce w ramach Unii Europejskiej, to również same państwa, które te działania Białorusinów, te działania reżimu rządzącego Białorusią dotykają, czyli właśnie Polska, Litwa i Łotwa są właśnie najbardziej zagrożone poprzez destabilizację, przez takie działania. To na przykład Parlament Litewski na początku sierpnia zgodził się na budowę płotów w wysokości 4 metrów na granicy z Białorusią, gdyż litewskie władze po prostu uznały, że same nie są w stanie sobie poradzić z, z tą sytuacją, tak więc tylko taka bariera fizyczna jest w stanie im jakoś umożliwić poradzenie sobie z tym. I też, co ciekawe, tutaj Unia Europejska miała dosyć znaczący komentarz, gdyż możliwe było i Litwini byli zadowoleni z tego, że Unia by im pomogła w takiej próbie wzmocnienia granic, jednakże Unia stwierdziła, że nie będzie finansować żadnych płotów, żadnych takich barier fizycznych, żadnych murów w Europie, tak więc właśnie Litwini sami sobie sfinansują ten płot. Z kolei również na granicy już stricte zachodniej Białorusi, również w Polsce, jak zapewne wszyscy doskonale to wiemy i śledzimy, to planowane jest rozszerzenie jeszcze bardziej tych zapór, które są obecnie, czyli płotów kolczastych, drutów kolczastych. Tak więc te działania są podejmowane, żeby zabezpieczyć granice, a także myślę, to jest szczególnie dojmujące tej sytuacji, już abstrahując od tego, jak wygląda reakcja samych państw, to jednak sytuacja jednostek jest już wyprawiająca depresję, myślę, ponieważ jak już widzimy, jak mówiliśmy, jak relacjonowali to reporterzy Deutsche Welle, osoby, które, Irakijczycy, którzy teoretycznie oczywiście nie do końca kwalifikują się pewnie w większości przypadków do otrzymania statusu uchodźcy, to jednak są oni w tragicznej sytuacji, są najczęściej osoby albo niepełnosprawne, albo z jakimiś jeszcze chronicznymi schorzeniami, które po prostu wydały wszystkie swoje oszczędności na lot do Mińska i właściwie powrót do Iraku oznacza nie dość, że najpewniej po prostu pogorszenie sytuacji stopy życiowej, to przy okazji jeszcze po prostu życie jako bankrut, co już w ogóle jest tragiczne. Tak więc ja chciałbym cię jeszcze zapytać, czy może coś ciekawego szykujemy w tym odcinku na temat Białorusi?
Tak, szykujemy. Ja też, jak słuchałam, jak mówisz, to też mi się pojawiło kilka punktów odniesienia, ale rzeczywiście już nie będę przeciągać do elementu specjalnego. Mianowicie naszej koleżanki z Białorusi, która podsumowała dla nas w paru minutach sytuację właśnie ze strony osoby, która z Białorusi pochodzi i która ma może trochę inny kontekst niż my. Także właśnie, zanim przejdziemy dalej, zapraszamy Was do posłuchania jej krótkiej wypowiedzi na temat tego, co dzieje się w tym momencie na granicy.
So, from what we know, is it all like started after the European Union closed its airspace for Belarusian planes and the government kind of decided that they needed to take some form of revenge or something. But the way they phrased it is that it was like, okay, if you want closed airspace, then we will not protect you from illegal immigrants. And the thing is, like, there were not any, like, before. There were some situations on the Belarusian-Polish border in previous years with illegal immigrants from, like, Chechnya and places like that, but from Iraq, I think never. And from what, like, the journalists, the independent media wrote about, and from what we know, is that they were selling, you know, like tourist packages that were super expensive. It was like from 2,000 euros to up to like 15,000. And today, literally today, there was a piece of news that a guy bought a package for 15,000 euros to get to Latvia through Belarus. And the way these packages are advertised in Iraq is that like they promise an easy way to Europe. They promise that they will take care of them and deliver them, so to speak, right to the border, like the Lithuanian one, the Polish one. And as soon as they get to Lithuania, they can like go anywhere they want in the European Union. And these people believe them. And so we've seen the pictures of like huge planes, like huge Boeings, two-floored planes arriving to Minsk every single day from different companies of like different Iraq airlines. And then these people, they spend like a night or two in the hotel somewhere in Minsk or closer to the borders. And then, of course, they arrive quite legally to Belarus. Like they board this plane, they buy the package, so they all have documents. They're not those refugees who just run from war or something without like any documentation on them, without any confirmed identity. They have their passports. And obviously, in order to be a refugee in the European Union, you need to like not have any documents. So basically they throw them away at the Belarusian border, and then they move to like the European ones, and of course nobody lets them in, and then they try to come back, and then nobody lets them in to back to Belarus, and they push them to like keep going to Europe, and as a result they're stuck in this like neutral territory. I think a lot of these situations have happened at the Polish border, where people are, like there is this fence now and people are literally like stuck somewhere in, you know, in the forest between the two territories, and nobody lets them in. Because obviously, on the one hand, there is Belarus whose like purpose is to push these immigrants to Europe. And on the other hand, there is Europe trying to, I don't know, find the best solution, which is impossible to find, kind of. And it's a very like controversial thing even for us, because we all perfectly understand like the purpose of this and what is happening. Of course, some of these people might be like actual refugees, might be like actually running from something, and that makes it much harder for them to do anything, basically. But other than that, a lot of them are literally like buying tourist packages that promise them Europe, jobs, a refugee status and everything. So it's a big, big lie. Now a lot of people decide to be evacuated back to Iraq when they realize what, like how cheated they have been. But yeah, it's a very complicated issue. And I think it's like there is no right answer to this situation from the point of view of Europe, because of course building a fence and not letting anybody in from that side is not the right solution. But on the other hand, it's literally like a huge political game, and with immigrants there are probably also drugs coming in, because that's what also they promised. They were like, we will not protect you from illegal immigration and from like illegal drug routes going through Belarus to Europe. So yeah, it's I don't know, it's like a hybrid war indeed.
Okej, okay, to powiemy jeszcze teraz dwa słowa na zakończenie tego tematu, a ja się też odniosę do tego, co Mateusz mówiłeś, i też do tego, co mówiła Maria. No właśnie najstraszniejsze wydaje mi się w tym wszystkim to, że to jest po prostu gra polityczna, że to jest zemsta Łukaszenki, bo ja też sama widziałam wystąpienie, gdzie Łukaszenka mówił, że chroniliśmy was przed narkotykami, przed uchodźcami, a teraz będziecie radzić sobie sami. No jednak w grę wchodzą żywi ludzie i osoby, które, tak jak ty powiedziałeś, często wydały cały swój majątek na to, żeby przyjść po prostu ku lepszemu życiu w Europie za obietnicą pracy, po prostu lepszego życia. No i właśnie, ze względu też na to, że w grę wchodzą życia ludzkie, kontrowersyjne wydają się być niektóre podejścia do zwalczania tego kryzysu, czy po prostu odsyłać uchodźców z powrotem do końca legalne, ponieważ każda osoba ma prawo o ubieganie się o status uchodźcy. Jakby może niekoniecznie wszyscy za tego uchodźcy by zostali uznani, no bo rzeczywiście jakby nie mamy w tym momencie jakby w Iraku sytuacji kryzysowej, no ale takie jest prawo i w tym momencie no nie jest ono respektowane i żadna straż graniczna tego prawa nie zmieni. Tak samo kontrowersyjne jest też to budowanie płotu. Jak powiedziałeś, Unia Europejska trochę się od tego odcięła, no bo to rzeczywiście nie jest spójne z jej z jej jakimiś ideami czy postulatami. Natomiast w zeszłym tygodniu Ursula von der Leyen odwiedziła Litwę i obiecała wsparcie po prostu na lepszą legalną ochronę granicy, na przykład lepszą sieć monitoringu. I tak samo w zeszłym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na Litwie wprowadziło nowe prawo, poza tym, że jeszcze miesiąc temu wprowadziło alarm kryzysowy, który według prawa wewnętrznego pozwala na zawracanie osób, to jeszcze w tym momencie każdy, kto nielegalnie przekroczył granicę i wyraża chęć powrotu do swojego kraju, może otrzymać 300 euro. No co jednak w obliczu tego, co mówiła Maria, że no często to są kilkutysięczne wydatki osób, które przyjeżdżają do Unii Europejskiej, no to jednak nie wydaje się być tak dużą ceną. I jeszcze na koniec, słowem podsumowania, skąd właściwie wiemy, że to są Białorusini, jakby może raczej nie Białorusini, a rząd białoruski. I skąd wiadomo, że po prostu nie mamy tutaj jakiegoś kryzysu nieznanego pochodzenia. A wiadomo stąd, że rząd litewski prowadził od dłuższego czasu śledztwa, odkąd tylko ta liczba uchodźców zaczęła się zwiększać. I okazuje się, że te firmy turystyczne, które pomagają przedostać się uchodźcom, są często fundowane z pieniędzy państwowych, z pieniędzy państwa białoruskiego. To są po prostu no, sztuczne twory, które właśnie po prostu przenoszą ludzi na drugą stronę granicy. Są też dowody w postaci nagrań, gdzie służba graniczna białoruska sprząta pozostałości po na przykład obozach albo ślady po uchodźcach i rzeczach przy granicy, gdzie się przedostali, a także nagrania, gdzie widać po prostu strażników w mundurach, którzy na przykład pokazują, gdzie można przejść, żeby było łatwo, i po prostu trzymających na przykład straż przy granicy w ten sposób, żeby ludzie się przedostali niezauważeni. Taka odwrotna straż graniczna. I też osoby przekraczające granice mówią czasem, że były instruowane przez strażników granicznych, gdzie najlepiej ją przekroczyć, a nawet gdzie na Litwie złożyć wniosek o azyl, a także żeby wyrzucić dokumenty, ponieważ 90% osób, które na Litwę przybywa, po prostu nie ma ze sobą żadnego paszportu ani dowodu tożsamości, ponieważ zostali poinstruowani do tego, żeby je wyrzucić. Więc właśnie, będziemy obserwować, jak ta sytuacja się rozwija i jakie właściwie mogą podejmować, jakie właściwie kroki mogą zostać podjęte. Na ten moment tworzy się płot czy drut kolczasty, a co będzie dalej, zobaczymy. I tym samym przechodzimy do ostatniego tematu.
I ostatnim dzisiaj tematem będzie raport IPCC. O szósty raport IPCC z serii raportów. I może wpierw wyjaśnię, czym są IPCC. Jest to Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, związany z ONZ. Tak więc myślę, że bardzo, który wzburzył dosyć szerokie zainteresowanie medialne i myślę, że całkiem słusznie. I jeśli byś mogła, Alicja, zarysować nam, co właściwie w tym raporcie jest i dlaczego on jest taki ważny.
Tak jest. Właściwie pojawiła się pierwsza z trzech części raportu, ta, która mówi o tym, co się w tym momencie dzieje, jakie zaszły zmiany w ostatnich latach i z czym właściwie mamy do czynienia, jeśli chodzi o zmiany klimatu. Pozostałe części mają się pojawić w najbliższych miesiącach i to, co mamy, będzie omawiane na odbywającym się w listopadzie tego roku spotkaniu COP26, które będzie miało miejsce w Glasgow. I właśnie, wydaje mi się, że taka jedna z takich bardzo ważnych rzeczy, która w tym raporcie wybrzmiewa, to, że obserwuje się postępujące, niespotykane zmiany klimatyczne w każdym regionie świata i tak samo w całym systemie klimatycznym ogółem. Wiele z tych zmian nie obserwowano od setek tysięcy lat i są właściwie nowością w naszym systemie, a niektóre z tych zmian pozostaną nieodwracalne przez setki do nawet tysięcy lat. Jednocześnie raport stwierdza, a właściwie może powinnam tak powiedzieć, skrót raportu, ponieważ poza tym, że jest dostępna wersja raportu pełna, która ma 1300 stron, jest też wersja krótka, którą każdy może przeczytać i do tego zachęcam. Ona ma tylko 40 stron i to jest tak zwane Summary for Policymakers, czyli po prostu skrót dla decydentów. Tam jest zawarte wszystko, co najważniejsze. I właśnie w tym skrócie dla decydentów, jak i w późniejszym w oświadczeniu prasowym pojawia się takie stwierdzenie, że przy zdecydowanym i przy szybkim działaniu na rzecz redukcji emisji CO2 przede wszystkim, ale też innych gazów cieplarnianych, zapobieżenie katastrofie klimatycznej jest realne i jest możliwe, ale i tak nawet jeśli byśmy te działania podjęli w tym momencie, to stabilizacja i tak przyjdzie za jakieś 20-30 lat. Z kolei sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterresa, powiedział, że raport dobitnie pokazuje, że nie ma czasu na zwłokę i nie ma miejsca na wymówki. Wspomniał o szeregu działań, które należy podjąć, chociaż ta część raportu, w której są działania, jeszcze się będzie ukazywać. I wspomniał też, tutaj może polski kontekst, że państwa OECD, w tym Polska, powinny zaprzestać budowy nowych elektrowni węglowych do kolejnego roku, odejść w pełni od węgla do roku 2030. Tymczasem Polska planuje to zrobić do roku 2049, no co zdecydowanie szybkim i drastycznym działaniem nie jest. No i co jeszcze konkretnego czytamy w raporcie? Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, przynajmniej mnie to tak mocno ruszyło, kiedy ja ten raport czytałam. Jednoznacznie stwierdza się, że działalność ludzka wpłynęła na ocieplenie atmosfery, oceanów i lądów, a także, że globalne ocieplenie już ma wpływ na każdy zamieszkany region świata, a wpływ człowieka na wiele z postępujących zmian jest istotny. W samym raporcie bardzo rzadko pojawia się sformułowanie, że coś jest, tylko najczęściej właśnie są tam takie stwierdzenia jak prawdopodobnie, bardzo prawdopodobnie i z takim właśnie bardzo dużym prawdopodobieństwem stwierdza się, że jednak zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka mają ogromny wpływ na to, co obserwujemy w tym momencie. Z takich konkretniejszych może trochę rzeczy, wzrost temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza względem lat 1850-1900 jest już niemal pewny. To jest coś, na takie stwierdzenie może czekamy od dłuższego czasu i wszystkie do tej pory plany takie międzynarodowe się koncentrowały na tym, żeby trzymać jednak tę temperaturę poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. W tym momencie wiemy, że jest już to niemal pewne, że ta temperatura zostanie osiągnięta najpewniej za około 20 lat i całkiem możliwe, chociaż jest to jednak pesymistyczne podejście, ale możliwe, że dobijemy do 2 stopni Celsjusza względem czasów preindustrialnych w ciągu kolejnych 30 lat. Więc tak jak powiedziałam, no, jeśli pamiętacie porozumienie paryskie, ono właśnie zakładało utrzymanie temperatury znacznie poniżej 2 stopni i próbę utrzymania poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. No i w tym momencie wiemy, że to jest praktycznie nierealne. I to już nie z raportu, ale z osobnych badań. Według obecnej trajektorii emisji temperatura Ziemi wzrośnie do 2,7 stopni Celsjusza do końca XXI wieku. Nawet jeśli uwzględniamy te ograniczenia z porozumienia paryskiego. Więc cóż, sytuacja jest naprawdę nieprzyjemna i rzeczywiście stwierdza się, że to, z czym mamy w tym momencie do czynienia, jest odwracalne, no jednak to by musiały być działania podjęte w tym momencie, bardzo szybkie i bardzo drastyczne, które mogłyby nas uratować przed kompletną katastrofą, no a są zmiany, które już są po prostu pewne, że będą. Nie będę już zarzucać Was tutaj konkretnymi zmianami i tym, co się stało z tlenkami diazotu i metanem, ale możecie to przeczytać na naszym Instagramie, ponieważ pojawiła się tam infografika, gdzie to było troszeczkę szerzej omówione, jeśli chodzi o detale i konkretne rzeczy zawarte w raporcie. Ja natomiast chciałabym powiedzieć, co właściwie oznaczają te temperatury i co to znaczy 2 stopnie Celsjusza, a co to znaczy 1,5 stopnia Celsjusza względem czasów preindustrialnych i jakie to właściwie ma znaczenie dla nas, bo już w tym momencie widzimy bardzo, bardzo dużo zmian. Ale z takich rzeczy, wydaje mi się, najważniejszych i takich najbardziej dobitnych, to jest to, że to uderzy wszystkich na całym świecie. Nie tylko jak myślimy o jakichś ciepłych państwach, które będą wysychać, no ale też Europę. Przede wszystkim chodzi o głód, o rozprzestrzenianie się malarii. Stwierdza się, że no już przy 2 stopniach malaria też będzie być może zagrażała Europie, a na pewno 60 milionów więcej osób w Afryce będzie z nią zagrożonych. Także przy 2 stopniach, i to przypominam, mówimy o tym, co być może stanie się za 30 lat, fale gorąca, takie jakie miały miejsce w 2003 roku, kiedy umarło 77 tysięcy osób w samej Europie, mają powracać do nas co roku. Tak samo Puszcza Amazońska będzie zmieniać się w pustynię, całkowicie stopnieje lądolód grenlandzki, 200 milionów osób na świecie będzie dodatkowo narażonych na głód. To są naprawdę ogromne i przerażające rzeczy. Jeszcze chciałam powiedzieć, to też jest taka kolejna rzecz, jeśli chodzi o dane IPCC, to, że te wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, także podnoszenie się poziomu morza, także ekstremalne zdarzenia pogodowe, które już się zdarzają i będą się zdarzać coraz częściej, to wszystko będzie wpływać na zwiększanie się zjawiska uchodźstwa klimatycznego. Właśnie według badań tego panelu do 2050 roku liczba uchodźców klimatycznych zwiększy się do około 150 milionów osób, głównie ze względu na powodzie i zalewanie. Już w latach 90. pod wodą zniknęły 2 wyspy na Pacyfiku, 2 wyspy należące do Kiribati, Abanuela i Tebuatarawa, a w tym momencie do Nowej Zelandii i do Australii przybywają coraz większe liczby uchodźców, najczęściej z Kiribati i z Tuwalu, ale też z wielu innych miejsc, które już w tym momencie doznają negatywnych skutków zalewania. Zalewanie miast też będzie dotyczyło oczywiście Europy, no także to jest w sumie też dosyć ciekawe. Przy zwiększającym się poziomie morza zwiększa się dodatkowo tempo ocieplenia klimatycznego, ponieważ woda ma niższe albedo, to znaczy, że gorzej odbija światło i jest jeszcze większe promieniowanie i jeszcze szybsze ocieplanie klimatyczne. I tak można by wymieniać i wymieniać. Ja zrobiłam sobie zdecydowanie za dużą listę rzeczy, które straszne nam się przydarzą w najbliższym czasie. I tym samym będę to kończyć. A Mateusz, może ty masz jeszcze coś do dodania w tej kwestii?
Jedyna rzecz, którą chciałbym się dodać, która mnie zaciekawiła, poza tym, że oczywiście niezwykle w sposób niezwykle przystępny i kompleksowy wytłumaczyłaś to, co jest zawarte w raporcie, co też mnie zaciekawiło oczywiście, ale jednakże jeszcze jedna rzecz, której między innymi na łamach portalu Business Alert została wręcz zaznaczona, to to, że raport również wspomina o źródle pozyskania energii, jak są elektrownie jądrowe. I to, że są one właściwie najlepszą alternatywą dla węgla, zarówno pod względem mocy i ilości energii, którą są w stanie pozyskować, jak i tego, że po prostu też sama przestrzeń, którą zajmują w stosunku do tego, ile w stanie energii są produkować, jest również największa, więc myślę, że to jest też pewien fragment raportu, z którego sama Polska może skorzystać, planując swoją transformację energetyczną. I też myślę, że jednak Polska jako kraj szczególnie, który będzie się szczególnie mierzyć z transformacją energetyczną, powinien być szczególnie zainteresowany właśnie tym raportem i też myślę, że w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach będzie on w jakimś stopniu napędzał debatę na temat klimatu i zapobiegania zmianom klimatycznym.
Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście dzisiaj z nami i za przesłuchanie naszego podcastu. Mam nadzieję, że on się podobał i że zostaniecie z nami na dłużej, a w oczekiwaniu na kolejne odcinki podcastu zapraszamy Was do zajrzenia na naszego Instagrama. który również nazywa się Światowy Podcast, gdzie publikujemy treści, które być może nie znalazły do siebie miejsca w odcinku, a zdecydowanie są warte uwagi. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i dziękuję Tobie, Mateusz, za to, że uczestniczyłeś w tej rozmowie i tak sobie mogliśmy pogadać na temat rzeczy, które w ostatnim czasie działy się na świecie.
Dziękuję Ci bardzo. Cześć.
Miłej kawusi wszystkim.